Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Dzisiaj będzie o firmowej kuchni jako o kumulacji miejsca plotkarskiego w firmie. I oczywiście o ludziach w tej kuchni. Czemu plotkują i jak sobie z tym radzić, jeśli plotkowanie jest o nas, w naszym zespole albo w naszej firmie. Będzie dzisiaj o trzech mechanizmach, przyczynach plotkowania w firmie i o tym, co robić, gdy w okolicy pojawia się plotkarska chmura. Cześć, tu Róża. Witam Cię w drugim odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy. Komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcast iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania. Dziękuję bardzo za Wasze dotychczasowe zainteresowanie i Wasz feedback. Mam nadzieję, że narobiłam Wam smaka ostatnimi zajawkami problemów, o których opowiadałam, które sygnalizowałam. Temat motywowania ludzi z pracy, kiedy jako pracownicy nie macie konkretnego umocowania w organizacji, żeby im pomóc, czy temat osoby nielubiącej swojej pracy, pojawią się oczywiście i nie będziecie na niedługo czekać. I to nie będzie taki, nie jest taki marketing, który pompuje i pompuje, aż potem jak patrzysz na to, co jest w środku, to jest Ci tak smutno. I nawet nie wiesz, czy to z rozczarowania, że nie ma tego, co jest obiecane, czy z takiego autowstydu, że no jednak uwierzyłeś w coś, co nie miało prawa się zdarzyć. To, co zapowiedziałam, się zdarzy, a właściwie już się zdarza, czyli najbardziej ludzki podcast o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Czy jesteście właścicielem firmy, czy menadżerem, czy kimś, kto po prostu jest członkiem zespołu i chce ten zespół innych ludzi lepiej rozumieć i lepiej się z nimi dogadywać. Jak już wiecie, jakiś czas temu mój kolega, który zmieniał pracę, dał mi znać, że no chyba go w firmie nie lubią. Ja jako człowiek z obsesją na temat zbierania danych i analizowania wszystkiego, mówię mu, że no, ale ej, skąd możesz to wiedzieć? Może Ci się wydaje, może inni ludzie tego tak nie odbierają. Ale no, faktycznie, im głębiej w las jego argumentacji i sytuacji, które przytaczał, tym ciemniej i tym więcej było tych plotkarskich grzybów, o których dzisiaj będziemy gadać. Mój kolega był nowy w firmie, i oczywiście dostał sprzęt, krzesło, kawałek komputera, kawałek ekranu, no i jakiś tam ochłap onboardingu pod tytułem no tu jest woda, herbata, no czuj się jak u siebie. I ogólnie procedury są spisane, procesy są spisane, ale to nie działa tak jak jest spisane, więc jak coś to o wszystko musisz pytać. Aha, o onboardingu w ogóle będzie osobny odcinek, to promis już teraz. Dla tych wszystkich, którzy nie słyszeli poprzedniego odcinka, oczywiście oprócz zachęcenia do przesłuchania, duży skrót. Kolega wchodzi do kuchni, taki cały nowy, po kilku dniach zaledwie w robocie, no i już coś zdążył zawalić, bo nie wiedział, że do kluczowego klienta mówimy panie profesorze. I napisał szanowny panie. I na dodatek najgorzej to nieszczęsne witam na początku. No i na to wpadła laska szefowa i wykład o braku szacunku, o rozumieniu klienta, o tradycji firmy, o wsłuchiwaniu się w potrzeby. No i na koniec jeszcze z takim prychnięciem wypisy z Rusinka, czyli o tym, dlaczego nie mówi się witam. Michał Rusinek, człowiek od Szymborskiej, który oświecił Polaków, dlaczego niegrzecznie jest pisać witam. w wiadomościach, mailach i komunikacji biznesowej. No, generalnie chodzi o to, że wita się kogoś na progu domu, a nie jak się zaczyna z nim mailować na przykład. Spotkanie się skończyło, kolega wchodzi do kuchni, no i już wie, że ściany tego nie uniosły i że całe spotkanie było słyszalne w połowie biura i że wszyscy już wiedzą, co się stało. Wchodzi do kuchni i grupa kuchenna przyekspresowa milknie. Przyekspresowa grupa charakteryzuje się tym, że nawet nie pije tej kawy, ale zawsze wychodzi na kawę. Bo tam jakoś tak najłatwiej jest tak naprawdę sobie pogadać, czyli poplotkować. Można by też tą grupę nazwać chmurą szmeru, czyli takim bliżej nieokreślonym kłębem informacji, z którego pochodzą różne wieści. A, no bo słyszałam, że już się nie przyjaźnicie z Martą. Co? Ale skąd to wiesz? Nie, znikąd. Tak tylko słyszałam. Czyli nie od osoby. To nie mówi nikt. To mówi ogół, taka chmura. I ta chmura się tak kumuluje, tak się kłębi. Oczywiście kłębi się w kuchni. No więc on wchodzi do kuchni, ludzie milkną. Na to on, bystrzak, no myśli sobie, że no skoro już i tak koniec i jego prestiż leży pod gruzami, no to sam zagada, co ma do stracenia. No i mówi, no witam. Hehe. I tutaj, o dziwo, zagwozdka, zagadka, nie pojawia się ta niezręczna cisza, której się właśnie można by spodziewać. Czyli okazuje się, że wszyscy się nagle śmieją i jakaś ta szefowa jest taka dziwna i o Jezu, że przesadza, że co za problem. No przecież no, nie wiedziałeś, że to profesor. No i historie się pojawiają jak z rękawa, trochę jest beka z tej szefowej. On się dołącza, czuje się lubiany, jest miło. Ale za dwa dni znowu się to powtarza. Niby nic nie zrobił, wchodzi i cisza. Taka trochę paniczno-nerwowa. No, ja tutaj tylko do mikrofali właściwie to przyszedłem, a w ogóle to ja już wychodzę, a ja tutaj tak sobie tylko wodę piję. No i co? Co on ma zrobić? Jakbyście zapytali, co dla ludzi z pracy jest najważniejszą czynnością w pracy, to odpowiedziałabym yes. Zjedzenie obiadu. Według badań najczęściej rozmawiamy z innymi ludźmi z pracy właśnie o tym, co zamówiliśmy, co przynieśliśmy ze sobą, co będziemy zamawiać, albo gdzie jest najbliższy Chińczyk, żabka, zapiekanka, kepsy, wstaw dowolne. Myślałam, że gromadzenie się w kuchni i rozmawianie jest tradycją polską, albo wschodnią, tak, wschodnioeuropejską generalnie. Ale nie. Okazuje się, że na przykład Szwedzi i Francuzi tak samo według badań gadają z ludźmi z pracy głównie o jedzeniu. Kuchnia jest więc taką namiastką domu w pracy, gdzie budujemy relacje, gdzie tworzymy więzi i gdzie używamy takich schematów, których się nauczyliśmy najpierw właśnie w domu, a potem które się umocniły właśnie w relacjach koleżeńskich, damsko-męskich, związkowych, małżeńskich. I tu mamy pierwszy powód i funkcję plotkowania. Stara, ewolucyjna, a jeszcze ciągle niewypleniona z nas rywalizacja z innymi. Nasza odwieczna chęć porównywania się. Czasami to jest właśnie skrajny przypadek, czyli deklasowanie, poniżanie rywali. Wszystko po to, żeby go wyprzedzić. Nie muszą to być rywale seksualni. Chociaż też czasami się zdarza i tutaj nie chodzi o to, że mamy z kimś romans, tylko o to, że ja na przykład jako kobieta będę rywalizować z kobietą dużo silniej niż z mężczyzną. A ta moja rywalizacja z kobietą przybierze jeszcze na sile, jeśli będzie na przykład w okolicy mężczyzna, albo jeśli w projekcie, albo w otoczeniu będzie mężczyzna. I nie muszą to być wcale rywale w wyścigu o awans, czyli to nie musi być takie realne, zawodowe konkurowanie ze sobą. To mogą być rywale w wyścigu o tytuł śmieszka dnia, albo o śmieszka godziny, minuty, albo o tytuł najmilszej koleżanki z pracy. Kojarzycie na pewno takie sceny, kiedy ludzie z pracy albo wy sami nieświadomie wchodzicie w rywalizację, która się toczy w ogóle tylko totalnie we własnej waszej głowie. Z kimś w dodatku, kto nie ma o tym pojęcia, że bierze udział w jakimś wyścigu. Chcemy być lepsi od innych. Cały czas się porównujemy, ścigamy się. Druga i nie wiem, czy nie najistotniejsza funkcja kuchni i plotkowania to tworzenie swojej własnej tożsamości grupowej, która się tworzy w odróżnianiu się od innych. Bo skąd wiemy, jacy jesteśmy, dopóki nie zobaczymy, że inni tacy nie są? Grupa tych, co grają w planszówki i grupa tych, co uważają, że to strata czasu. Grupa tych, co wolą zaczynać wcześniej rano pracę i tych, co przed 10:00 to w ogóle nie ma szans, żeby coś sensownego zrobili. Drobny podział, z którego wynika przynależność do grupy. Czyli to, że ja mogę coś powiedzieć o sobie i powiedzieć, że inni tak nie mają, a my tak mamy, my tacy jesteśmy. Obnoszenie się z tym podziałem, mówienie o nim, takie podkreślanie go i właśnie ta przynależność, czyli wy tak, a my tak. Ja jestem z tymi, co robią tak i tak, co grają w te planszówki. U mnie w zespole powiedzielibyśmy, że takie zachowanie jest nieakceptowalne. Wy tak robicie, ale my nie. To jest proces budowania tożsamości. Bardzo trudno jest opisać siebie w próżni, no bo skąd wiemy, jacy jesteśmy? Stąd, że widzimy, że inni nie mają tych konkretnych cech. Albo mają jakąś cechę, ale inne już nie. I my stąd samąd bierzemy wiedzę o samych sobie, o grupie, do której należymy. Dlatego też nie chcemy się czuć wyobcowani, inni, poza grupą, nieprzynależący do niej. Przede wszystkim jako ludzie nie chcemy czuć się odrzuceni. Możemy być trochę na uboczu, godzimy się na bycie cudakami, oryginałami, albo też sobie sami wybieramy drogę outsiderów, ale to musi być nasz świadomy wybór. Cały czas testujemy granice, jak daleko możemy się różnić, jak daleko możemy się odsunąć od tej grupowej normy, tak żeby grupa nas ciągle akceptowała. Instagramowy przykład. Jestem taki alternatywny i idę pod prąd i nie jestem tam, gdzie wy teraz wszyscy jesteście na jakimś koncercie, a ja jestem w jakimś mrocznym, samotnym miejscu i fota. Ale jeśli nie polubią tego moi znajomi, to więcej takiego postu nie opublikuję. Posta oczywiście. Inny przykład. Jeśli jestem ironiczna i jadę, cisnę po innych, i ludzie się z tego nie śmieją, ludzie, na których mi zależy, ludzie z mojej grupy, to muszę zmienić ton i więcej tak nie zażartuję. Mamy potrzebę akceptacji i przynależności do grupy i mamy potrzebę tworzenia wspólnie z nią tożsamości, różnej od innych. Aby zostać przyjętymi do grupy, jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo zrobić. Dlaczego, kiedy stoimy na czerwonym świetle, nic nie jedzie, stoi cała grupa ludzi, to zwykle wszyscy poczekają, aż światło się zmieni na zielone. Ale jeśli jedna osoba zacznie przechodzić i druga, to reszta pójdzie za nimi. Dlaczego jeśli siedzimy w poczekalni i dzwoni dzwonek i wszyscy dookoła wstają, jak go słyszą, a to nie jest taki dzwonek, który, nie wiem, dzwoni do drzwi na przykład, albo gdzie to powstanie byłoby wymagane, albo jest do czegoś potrzebne. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się to absurdalne, ale my po którymś razie też zaczniemy wstawać. Właśnie zagadka, po którym? Wiem, że mi nie możecie odpowiedzieć, więc siedzę tutaj sama, więc sobie sama odpowiem, że po trzecim razie średnio statystycznie będziemy naśladować zachowania ludzi w takiej sytuacji. I nawet jak już nie będzie tej grupy, która nas tego nauczyła, kiedy właśnie jesteśmy w tej poczekalni i wszyscy pacjenci na przykład zostaną już zawołani do lekarza i zostaniemy sami w tej przestrzeni, to nadal będziemy wstawać. Nadal będziemy realizować tą normę, której się nauczyliśmy. I potem, jak ktoś nowy do nas dołączy, to my jego tego nauczymy. I w ten sposób staniemy się nośnikiem tych norm, które przed chwilą były dla nas w ogóle absurdalne i nieracjonalne. To, o czym opowiadam, to są przykłady badań i eksperymentów psychologii społecznej i dowody też na to, że zachowujemy się tak, jakby grupa miała rację. I trzeci mechanizm, dość blisko powiązany z drugim, pozyskiwanie informacji o świecie po to, żeby zredukować napięcie. Zawsze w sytuacji stresu i niejasności intensyfikujemy komunikację, zwiększamy liczbę interakcji. Dlaczego ludzie w firmie palą najwięcej, kiedy szykują się zmiany, tak zwane kadrowe, zmiany w zespołach? Będą zwolnienia albo będą jakieś przesunięcia. Palą wtedy nawet ci, którzy normalnie nie palą. Wychodzą na papierosa, wychodzą pogadać. Zmienić otoczenie, móc więcej pokomunikować się, pogadać z innymi. Bo im większy stres, tym większa potrzeba redukcji napięcia. Im większa potrzeba redukcji napięcia, tym częstsza komunikacja. I tym też mniejsza kontrola jej jakości. Nie kontrolujemy się w stresie i bardzo słabo wiemy, co mówimy. Wyrzucamy z siebie byle co. gadamy bez sensu, plotkujemy. Bo nasz mózg w stresie nie ma zasobów na to, żeby kontrolować jeszcze to. Potrzebuje po prostu dla swojego organizmu ograniczyć stres. Więc nie może dbać jeszcze o to, żeby to, co produkuje w sensie słów i całych struktur, opinii, które wypowiadamy, żeby to było sensowne. To jest funkcja czysto emocjonalna, oczyszczająca, spuszczająca z nas napięcie. I naprawdę nie ma wiele wspólnego z mądrym działaniem albo z przemyślaną opinią na czyjś temat. I to, jak łatwo można zrobić komuś krzywdę w takiej sytuacji, nie muszę chyba opowiadać. A zatem, jak myślicie, co powinien zrobić bohater dzisiejszego odcinka? Co powinien zrobić szef takiej firmy, który widzi, co się dzieje? Zatrudnił nowego pracownika, naszukał się, narekrutował, ale widzi, że on z jakiegoś powodu się nie przyjął. Chyba tak się o niemowlakach mówi, nie? Że jak się odbija po jedzeniu, to znaczy, że się przyjęło. No to on się właśnie nie przyjął. Czyli, że ludzie wzięli go no, na celownik. Jakby właśnie albo żargon dziecięcy, albo żargon wojskowy, co, do wyboru. Co powinien zrobić współpracownik, który siedzi w tej kuchni, bo sobie przyszedł zrobić herbatę, Bogu ducha winny, nie chce tego słuchać, ale staje się właśnie przez przypadek elementem tworzenia tej chmury szmeru. Albo siedzi koło motora plot, czyli głównego plotkarza i dwa razy przytaknie dla świętego spokoju, a potem się okazuje, że jest w centrum tej historii plotkarskiej. I na koniec, co ty możesz zrobić, jeśli na przykład jesteś takim motorem plot, jeśli jesteś plotkarzem? Trzeba przede wszystkim zadziałać w taki sposób, żeby poczucia spójności nie opierać na budowaniu wspólnot, które są przeciwko komuś. Team porannych osób i team wieczornych osób, spoks. Team kawy i team herbaty, takie podziały tego typu, spoks. Ale nigdy team antyosoba. A antynowa osoba, która nie ma żadnych narzędzi, żeby się bronić, tym bardziej. Jeśli budujesz tego typu team, jeśli tworzysz taką atmosferę, co chcesz osiągnąć, jeśli jesteś plotkarzem? Pokazać innym, że nowy jest niewystarczająco super, nie tak jak my? Po co? Żeby innych ocenić, bo jak ocenisz, to ty jesteś bardziej spoks? Bo ktoś naprawdę tak bardzo ci przeszkadza, że jest, nie wiem, za gruby, za chudy, za niski, za wysoki, za głośny, za cichy. I inna rzecz? Czy ty, przepraszam, nigdy nie byłeś nowy? Zawsze wiedziałeś, jak się zachować w każdej sytuacji? No to zazdro. Jeśli jesteś szefem i to twoja firma, zapytaj na głos, na forum, daj znać, że widzisz, co się dzieje. Czy ta osoba coś wam zrobiła? Czy coś zawaliła, zawiodła was? Czemu nagle wszyscy tak milkną? O co chodzi? Skomentuj, że bycie spok z kolegą z pracy, wspierającą osobą, to jest też dla ciebie wartość. Praca to jest jedno, ale atmosfera i wartości to jest też ważny dla ciebie element. Wyślij sygnał, że to są postawy, które naprawdę akceptujesz. I jeśli ktoś coś pod nosem złośliwie skomentuje, niby to tak gdzieś tam rzuci w przestrzeń, właśnie do tej chmury, to dopytaj. A poczekaj, bo chyba nie zrozumiałem. Co masz konkretnie na myśli? O co ci dokładnie chodzi? Do momentu, aż ktoś się nie wycofa i nie zrobi mu się głupio, że wprowadza taki styl. Tutaj oczywiście można, jeśli jesteście osobą, która jest bardziej taka humorystyczna, no to można opowiedzieć to w formie żartu, ale warto sprowadzać takie tematy do konkretu, żeby to nie zostawało w takiej sferze niedopowiedzenia i wielu możliwych interpretacji. Bo bardziej wrażliwa osoba zinterpretuje to tak, że to jest przeciwko niej, druga uzna to za żart. Dobrze jest, jeśli w takich sytuacjach naprawdę maksymalnie ukonkretnisz przekaz. To samo możesz zrobić, jeśli zupełnie przypadkiem wpadłeś do kuchni i stałeś się elementem szmeru. Skonfrontuj się. Spytaj motor plot, plotkarza. Ej, ale po co to robisz? A jeśli nie chcesz, żeby plotkarz przerzucił się na ciebie i boisz się, że ostro ci odbije, no to powiedz, wiecie co, ja nie plotkuję. Ja nie lubię komentowania innych ludzi i gwarant, że jak tak to nazwiesz, to wiele osób się pod tym podpisze i pójdzie też za tobą. Bo ludzie nie lubią mieć i nie chcą mieć łatki plotkarza. Nawet jeśli są nimi, nawet jeśli lubią sobie poplotkować, pokomentować, to nie lubią być tak nazywani. Jeśli ich zaatakujesz i powiesz, ej, nie chcę z tobą gadać, bo ty jesteś plotkarzem, to wtedy ktoś się zacznie bronić. Ale jeśli powiesz tylko o sobie, że ja nie plotkuję, ja nie komentuję innych ludzi, to gwarant, że tylko sobie zasłużysz na ich szacunek i na to, że być może kogoś za sobą pociągniesz i wtedy łatwiej tą niezdrową solidarność, niezdrową jedność przeciwko komuś będzie rozbić. Inaczej jest, jeśli jesteś osobą obgadywaną. Wtedy komentarz i pytanie na forum raczej nie przyniesie skutku. Trzeba by tę spójną grupę, która jest przeciwko tobie, rozdzielić. Na przykład wyciągnąć z niej poszczególne osoby. I z taką osobą pogadać sam na sam. I powiedzieć, że słuchaj, no może możesz mi pomóc, żebym się lepiej odnalazł. Nie wiem jeszcze co i jak, raczej potrzebuję pomocy, a nie strzała w twarz. To samo jeśli jesteś menadżerem albo masz pozycję nieformalnego lidera w firmie. Czyli nie jesteś szefem formalnie, nie jesteś właścicielem, ale masz posłuch. Ludzie cię słuchają, szanują, liczą się z twoimi opiniami. Może możesz wtedy ty uświadomić plotkarzowi, że tylko słabi gnębią słabszych od siebie. A to, że ktoś jest nowy, nie zna środowiska, nie czuje się pewny, to jest jego słabość. I że budowanie swojej wartości na poniżaniu kogoś, bez względu na to, w jakiej jesteś roli w sytuacji plotkowania w firmie, zawsze pomyśl, czy da się tę sytuację odwrócić, czy spoks byłoby być po tej drugiej stronie. Albo namów do tego ćwiczenia kogoś, kto właśnie plotkuje. Namów go do tego, żeby zamienił się miejscami. No i tak, to nie jest tak, że ktoś ma problem HR-owy. To jest zwykle problem wielu relacji, więcej niż jednej osoby, która nie pasuje do firmy. To, że ludzie rzucają się na nią i zaczynają ją obgadywać, świadczy też o organizacji. Pracujemy z ludźmi. Oni są naszym największym problemem. Największym dobrem, największą doskozą, ale też największą słabozą. I ich trzeba zrozumieć, znieść i zaakceptować. I od tego jest ta przestrzeń. Od tego są ludzie z pracy, od tego właśnie jest ten podcast, żeby o takich rzeczach pogadać. Przypominam o zasadzie studni, czyli o tym, że co mi powiedziane, to wpada do studni i nie ma opcji, że ktoś się dowie ode mnie, co ktoś tam wrzucił. I dlatego nie wiadomo, czy nasz dzisiejszy kolega to kolega, czy może koleżanka i czy to faktycznie jest mój kolega, czy osoba, której nie znam, a która do mnie napisała albo o coś mnie zapytała. Wszystkie tam personalia, coś tam zostały zmienione. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że każdy z Was znalazł coś dla siebie. Czy jesteście właścicielem firmy, czy menadżerem, który nie wiedział, jak w sytuacji firmowych plot się zachować, czy kimś, kto pracuje z ludźmi i chce ich lepiej zrozumieć, czemu plotkują, by pomóc. Może koledze, który jest obiektem plot, a może samemu sobie, bo może jesteście bohaterami dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie ludzi z pracy, żeby wiedzieć, kiedy będzie nowy odcinek. Serdecznie zapraszam. Oceńcie, jak się Wam podobało, przekażcie dalej, jeśli komuś taka przestrzeń do rozmowy w necie może się przydać. Ludzie z pracy są na YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach podcastowych iPhone'a i Androida, a także na stronie internetowej już niedługo hrhints.pl. Jeśli chcecie o coś dopytać albo coś mi zasugerować, dać mi feedback, bardzo proszę, znajdziecie mnie, Róża Szafranek, na Instagramie i na LinkedInie. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.